Jak ja byłem w Orli, no nie? I w Bielsku Podlaskim, to ja byłem jakby wśród swoich. I ja nie wiedziałem, że po prostu tak jak człowiek oddycha powietrzem i o tym nie myśli, no nie? Dopiero jak zajechałem do Warszawy, zacząłem studiować tam fizykę, to pierwsze spotkałem się z ludźmi, którym to przeszkadza. Co nie mogłem zrozumieć, bo ja wiedziałem, że są Polacy, Cyganie i na przykład Żydzi, bo mieszkali w Orli, jeszcze ktoś tam nawet przychodził do ojca, bo on znał się dobrze z nimi przed wojną. I nigdy nie było, przecież ja miałem kolegów w Orli, Polaków, nie było między nami żadnych problemów nigdy. A tu raptem komuś na przykład przeszkadzało, że ja nieprawidłowo zaciągam na przykład, wymawiam sinus. No tam z tym jołem trzeba było się ostro tam, ja tak powiem, zawalczyć, żeby nie dać się. No i to odkryłem taki problem. I wtedy może patrząc właśnie z dystansu Warszawy, zrozumiałem, że ja jestem zupełnie kimś innym niż ci moi koledzy na przykład z pokoju. To było to spojrzenie trochę z zewnątrz.
Anatol Odziejewicz, profesor fizyki. Razem jedziemy do Białowieży, aby obejrzeć skansen, który profesor wraz z innymi osobami stworzył przez ostatnie 25 lat. Profesor Odziejewicz, jak przystało na naukowca, jest roztargniony, jeśli chodzi o rzeczy przyziemne. Nasz wyjazd opóźnia się już dobre pół godziny, bo profesor szuka swoich dokumentów.
Jak jeszcze w jednym miejscu nie znajdę, to po prostu nie wiem, gdzie to jest. Jeszcze zajedziemy. Nagrywa pani to, czy jak? Oto? To ja kupiłem w Wiedniu tego lata. No, w Starym Mieście tam trzech chłopców grało. Jeden na balalajce, drugi na bajanie, trzeci na balalajce bas. Oni grają klasykę i rosyjską muzykę. Balalajka, wie pani, że ma tylko trzy struny. I dwie jednakowo nastrojone poza tym. I w sumie ma tylko dwie różne struny pod względem nastrojenia. Zdenerwowałem, no. Jakoś tak zawsze jest, wie pani, jak człowiek już coś tam sobie zaplanuje, to coś mu w ostatniej chwili wylezie, pokrzyżuje plany. Gdzie ja sklerotyk stary wsadziłem te dokumenty, sam nie wiem.
Poszukiwania udane. Wyjeżdżamy z Białegostoku.
Akurat to akurat w naszym wypadku, chociażby naszego regionu, to czego się ludzie wstydzą najbardziej, to się akurat najbardziej podobać może. Rozumie pani? Bo na mnie na przykład był atak z ludzi z Białowieży, że ja ich kompromituję, bo pokazuję cudzoziemcom, w jakich chalupach mieszkali tutaj nasi przodkowie. To i czyniąc im jakiś wstyd i hańbę z tego powodu. Przecież to było jasne już dawno, że na przykład jeżeli by powstał taki skansen gdzieś tu na tym terenie, właśnie z tych budynków, z tego terenu, to jest coś niespotykanego na skalę, powiedzmy, już nawet nie tylko krajową. Ale dopiero teraz do większości, do świadomości dociera ten fakt, że to rzeczywiście tak powinno być. I jest tak zresztą. Ile przepięknych, starych domów, wiatraków, innych budynków znikło bezpowrotnie. Ja kiedyś namawiałem wiele osób z różnych wsi, wójtów, żeby w każdej wsi ocalić taki stary dom tutaj, tych ruskich wsi tutaj, prawosławnych z tego terenu i zrobić w tym domu muzeum wsi. Nic nie trzeba było robić. Zostawić ten dom, wysprzątać, naznosić różnych eksponatów i zrobić na przykład nauczyciela, czy tam klasę jakąś, odpowiedzialną za utrzymanie tego w dobrym stanie. Nie? Co tu prostszego można wymyśleć? Chyba nie. No to przecież w większości przypadków popatrzono na mnie jak na idiotę. Jeden z domów, który jest w skansenie, ja tak chciałem zrobić. Nie chciałem go przenosić. On tak był pięknie wstawiony, tam wpisany w otoczenie. No więc stoczyłem lat chyba roczny, dopiero musiałem konserwatora zabytku, ponieważ był zarejestrowany jako zabytek ten dom, no żeby interwencję wręcz prokuratorską uczynić, zmusić tych ludzi do, albo urząd gminy do wyremontowania tego domu i zabezpieczenia przed zniszczeniem. I dopiero te panie zgodziły się sprzedać, no za miarę realną cenę, też wygórowano tam, ale jakoś tam nazbieraliśmy pieniędzy i kupiliśmy. Musiałem się przy okazji nasłuchać dużo chamskich uwag, bo traktowano mnie wręcz jak wroga. Bo tak to i albo chce zmusić do remontu, albo chce ten dom, że tak powiem, zabrać tanim kosztem. Stoi ten dom, pokażę pani dom, ten dom, jak zajedziemy. Także czasami wiele budynków dlatego się nie kupiło, że właściciel po prostu złośliwie stawiał taką cenę, a później tak to gdzieś sprzedawał sąsiadowi za pół litra wódki. Także człowiek przy takich kontaktach nie ma zbyt dobrego zdania tutaj. właścicielach, powiedzmy. No dopiero jak już zobaczą, że to rzeczywiście wygląda dosyć atrakcyjnie, no to zaczynają przeważnie zazdrościć, tak jak było z tym skansenem. Najpierw przecież chodzili się śmiać, bo ja byłem starszy, przeważnie przyjeżdżałem albo z moimi studentami, albo w ogóle jakichś takich znajomych młodszych ludzi brałem, bo starszych trudno było znaleźć do spółki. No to ci mieszkańcy tam to robili pośmiewisko. O, przyjdą chłopi, tam konie wypuszczą i siedzą na zboczu drogi i śmieją się. Później im coś przewróciło się w nieszczęsnych głowach, że ja niesamowite pieniądze jakieś chyba zarabiam, bo skoro tam turyści do nich nie idą, a do nas, no to chyba coś tam musi się dziać takiego. Krótko mówiąc, oszukałem ich. To zaczęli nas po sądach ciągać. Bo im dostęp do rzeki zagrodziliśmy. No Boże Święty, niby krowy nie mają. Ty niech pani znajdzie w Białowieży krowę jedną w tej chwili. To już wtedy 10 lat nie było. Także tutaj moje osobiste doświadczenia są ciężkie, nazwijmy to tak. Gdybym był obcy, to by mieli więcej respektu. Ja nie mówię, że wszyscy. Było również dużo porządnych ludzi, którzy ze zrozumieniem podchodzili, ale niestety, powiem szczerze, mniejszość. Przynajmniej mam takie wrażenie. Ale mnie osobiście to 25 lat życia praktycznie wbrew wszystkiemu tutaj. Poza tym tak się złożyło, że przypadło mi szefować temu wszystkiemu, chyba z racji charakteru, tak mi się wydaje. Zawsze podejmowałem się najgorszych jakichś takich zadań, żeby coś tam załatwić, czy materiał, czy pozwolenie, czy dokończyć budowę. Tu zima zostaje, dom nie, budynek nie ma dachu, no to ktoś musiał jeździć i to skończyć, bo inaczej by przez zimę to się zniszczyło. Nie? No teraz to już ten skansen stoi, to też troska, no żeby to jakoś stało. Przecież myśmy tam dwa pożary przeżyli, trzy nawet pożary przeżyliśmy w tym skansenie. Bo to wszystko sloma, drewno, bardzo łatwo, z byle powodu. To instalacja, to piorun uderzył. Kiedy tam nie jadę, zawsze z takim lekkim strachem, żeby tam coś się złego nie wydarzyło. To tak jak człowiek, wie pani, dzieci ma. Kto ma, to wie, o co chodzi. Gdzie by to dziecko nie było, ale najlepiej, żeby byliśmy w pobliżu, żeby można było nadzorować, żeby nic się złego nie wydarzyło. Jeżeli powstaje coś takiego jak skansen, to przynajmniej ja miałem tam od początku taką myśl, że to ma być pewien ośrodek, centrum jakiegoś życia kulturalnego i duchowego. Tylko tu zawsze się powołują jacyś tam znawcy tematu na pogranicze, że tam takie to czy tamto strony polskie chcą pokazać, a tam tu taki teren mieszany. A tu nie jest całkiem teren mieszany, bo jak jedziemy przez te wsie, to nie ma tutaj ludności polskiej. To są czysto ludność prawosławna, ruska mieszka na tych terenie. Z kolei są ludzie, reprezentują jakoś tam mniejszość w sposób taki radykalny. Często też przekłamują tutaj, coś wmawiając, pełną świadomość na przykład. Tutaj ludzie nie mają świadomości białoruskiej, bo ja przecież wiem jak w Orli, nigdy tam mieli świadomość ruską, tam carską jeszcze, tam prawosławną, ale tak, że to jakoś mają przywiązanie do jakiejś wymyślonej przez niektórych państwowości białoruskiej, to tego nigdy tu nie było. I jeżeli mi ktoś to zaczyna wmawiać i powiedzmy pisać artykuły, to wiadomo, że lże i szkodzi samemu środowisku i kulturze i tutaj pewnej tradycji, to niedobrze tak jest. O. Dlatego też ja uważam, że każdy jakiś wysiłek tutaj, zachowanie pewnych rzeczy, jak te domy chociażby, to jest bardzo ważne. Przede wszystkim tym ludziom, którzy są stąd. Zaraz, gdzież tutaj jest? Taki zespół jest Rubę. Słyszała pani o takim? To jest taki, nie taki współczesny, bo to już dobrych oni chyba 20 lat śpiewają. Tak, o piosenkę chyba na końcu, bo zaraz już dojedziemy, to nie zdążymy. To niech będzie. Nie, to nie ta. Wyścimy to.
Зови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня.
Jesteśmy w skansenie, jak widać.
No w radiu nie bardzo.
W radiu nie widać, zgadza się. Mam nadzieję, że dobrze będzie słychać. Ale chciałem podejść do miejsca ostatniej naszej, nie powiem tyle co inwestycji, a może jakiegoś symbolu. Postawiliśmy z okazji 25-lecia zainicjowania skansenu krzyż żelazny, postawiony na kamieniu. A na krzyżu jest napis, jak zwykle bywa na krzyżach. No i podpisały się osoby, które wniosły największy wkład do skansenu. Jan Chwaszczewski, mój były student, fizyk z wykształcenia. Jerzy Monachowicz, Jurek Monachowicz jest inżynierem. Wiesław Waszkiewicz też jest inżynierem z wykształcenia. Jerzy Misiejuk to jest dziennikarz. Jan Michalczuk jest lokalnym biznesmenem. Stefan Hursa jest rolnikiem z Koszel. Nikola Aleksiejuk też fizyk, mój kolega jeszcze ze szkoły średniej. Michał Bajko jest mieszkańcem Białowieży.
Pierwsze nazwisko pana, to pan?
Moje pierwsze, tak.
To wszystko cyrylicą?
Wszystko cyrylicą. Sobiety Błagowierny Kniarz Aleksandr Mliboga o nas. Krzyż stoi przy kaplicy. Kaplica jest kopią kaplicy XVIII-wiecznej z Sinowe Berezowo. Jest pod wezwaniem Aleksandra Newskiego. Pierwszym budynkiem, który znalazł się na tym terenie, gdzie jesteśmy, jest wiatrak, ten duży. On jest ze wsi Kotli. To był wiatrak, który już był bez dachu, ale strasznie imponował. Pamiętam, jak go pierwszy raz zobaczyłem, to on ma tak potężne konstrukcje drewniane tam w środku. Przewiezienie tego wiatraka to była pierwsza operacja, którą tu wykonaliśmy w 1978 roku. Ja zaraz to otworzę, zobaczymy. Dobrze, zobaczymy, który to klucz. A ten. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wiatrak koźlak. Stoi na jednym koźle takim, słupie. I jest cały wiatrak obracany. Tam czymś smarowano. No początkowo wiem, że używano do tego celu na przykład grzybów maślaków, bo one pozwalały jakoś tam płynnie to zrobić. O. Czyli są trzy chalupy. Każda ma ponad 100 lat. Dwa wiatraki. Stodoła, ten budynek gospodarczy. Kaplica. No i sam, bania tak zwana. To jest około 5 hektarów. Spróbujemy chalupę otworzyć. Tam jest sporo eksponatów, warto byłoby je zobaczyć. Powiem szczerze, to taki był proces naturalny. Nie było specjalnie pomysłu, żeby budować. Najpierw był wiatrak, później powiedzmy, jak to się udało, to pojawił się pomysł postawienia domu. No i komponowaliśmy jakoś tak, staraliśmy te budynki umieszczać kolejne, żeby takie klucze, proszę zobaczyć. To nie tak prosto otworzyć, trzeba mieć trochę w prawej z tym. Zapraszam. Jesteśmy w komorze w tej chwili. I proszę popatrzeć na tą beczkę. To jest beczka z jednego pnia lipy. O, z 1886 roku taka beczka jest. To jest sień. Tu tam na przykład stały różne narzędzia. Żarna w sieni stały.
Kuchnia.
No to nie nazywa się, to nazywa się chata. Chata z tego powodu, no, że ludzie tu żyli. Właśnie tylko tu ludzie żyli. Skromni ludzie wymagali. Nie były duże. To już nie było pomieszczenie mieszkalne. To jest tak zwany plistienok. Tutaj akurat oryginalnie to w takich miejscach ludzie trzymali kiedyś zwierzęta przeważnie. To na przykład cielak się zimą, żeby było cieplej, to bliżej go do domu w rano. Natomiast u nas taka tutaj zabudowa była, że zaraz za domem szły chlewy, albo i stodoła nawet. Jednym ciągiem wszystko. Proszę zwrócić uwagę na przykład na sloje. O, to jest zwykła sosna, a to jakie gęste sloje są.
Bagienna ta.
Tak, bo ona powolny przyrost. Żeby tyle narosnąć, co taka gdzie indziej, która szybciej rośnie, to na więcej lat i każdy słój to przecież jeden rok życia.
Faktycznie, cieniutkie jak kartki papieru.
Tak. I to jest z tego powodu dawano na górze, że to było najbardziej narażone na zniszczenie. Na przykład zacieki woda czy coś. To jest bardzo mocne drzewo, no tam żywica sama prawie. Mnie to zawsze tutaj takie refleksje ogarniają,
ten styl, powiedzmy, życia, on przetrwał przez setki lat i osiągnął taki optymalny wariant, nic zbędnego. Pod względem, powiedzmy, i czynności, pod względem finansowym, no, komora, sień, ile ludzi. To znaczy, tu jakby magazyn, tu miejsce wykonywania różnych prac, a tu, powiedzmy, trzeba było mieszkać, to znaczy spać, jeść. O. No i tak wspólnie się żyło. To już oczywiście tak nie może mieć miejsca, ale mi się wydaje, że o tym warto pamiętać z tego chociażby powodu, że ludzie dezintegrują się już nie tylko nawet w sensie jakiejś społeczności, bo nie ma społeczności zintegrowanych typu tamnych wiejskich, ale również dezintegracja rodzinna następuje. Każdy był potrzebny. W tej chwili mamy coś odwrotnego. Wygląda na to, że większość ludzi jest niepotrzebna. Stodołę chce pani zobaczyć? Przydałby się młyn wodny tutaj. Przydałaby się chałupa z okresu międzywojennego, taka większa. No ciągle wierzę, że koledzy jakoś się zmobilizują, zmądrzeją i co zrobimy. Czas leci, no. Coraz będzie, powiedzmy, trudniej znaleźć jakiś ciekawy obiekt. Najważniejszą rzeczą jest to, że ten skansen istnieje i jest dowodem istnienia pewnej odrębnej kultury materialnej tej ludności prawosławnej ruskiej z tego terenu. I to ma być coś, pamiątka o naszych dziadkach, rodzicach. A reszta to są sprawy drugorzędne. Jakoś się to wszystko ułoży. Jest takie przysłowie rosyjskie, że to cierpienie i trud, wsio pierytrud. Tak samo ja myślę. Ci, którzy na ogół nic nie robią dla tej mniejszości, a dużo gadają i lubią, że tak powiem, w imieniu tej mniejszości się wypowiadać, to oni sobie inaczej to wyobrażają. Proszę panią, nikt na naszych terenach nie było nigdy podziałów, że ktoś się uważał za Białorusina, czy ktoś za Ukraińca, czy za kogoś. A już podzielenie, że na przykład są bracia, jeden uważa się za Białorusina, drugi Ukraińca, to w ogóle jakieś nieszczęście. To jest po prostu nieszczęście. No, biedni ludzie, nic na to nie możemy poradzić. Ja uważam, że to jest głupota, no ale co zarobić na to? Problem jest czym innym. To trochę bierze się również z pewnego poglądu zawodowego, matematycznego. Problem polega na tym, że ja nie wiem, jak powinno być dobrze w gruncie rzeczy wszystko. Ja wiem, jak nie powinno być coś. Ja nie mówię, co ja tym ludziom miałbym doradzić, ale uważam, że jeżeli oni są z tej samej wsi, jeden uważa się za Białorusina, drugi za Ukraińca, to jest źle. Bo są jakieś tam podstawy, uważa się za jedno, za drugie. Ale ponieważ prowadzą do z nich wniosków jedne i drugie, to znaczy, że się wychodzi ze złych założeń. Bo trzeba szukać wspólnych cech, a nie szukać różnicy. No bo można, ja mogę się równie dobrze uznać za Eskimosa, dlaczego by nie, no. Bo tak niby chcę. Taki argument pada. Tu jeszcze ciekawa rzecz. Luba. To jest pień. W środku trzymano ziarno. To jest wsi Koszelec, stodola. Nie jest taka, bywają stodoly takie duże. Taka skromniutka sobie. Myśmy ją, pamiętam, za jeden dzień rozebrali, a później za drugi dzień zložyliśmy. No nas pracowało chyba z koło 10. No wezmę po kolei te wszystkie klucze, boję się, że pogubię. Idziemy. Tak, ja tak o sobie mówię, tak, zgadza się. No bo jest. No bo wie pani, ja nie mogę, co ja mam mówić, że inaczej niż jestem. No, tak jestem, no. I zawsze walczyłem o to, żeby to swoją odrębność zachować. To nie było przeciwko nikomu wymierzone. To po prostu zawsze mi bolało, że taki dom jadę, niszczy się, niż go więcej nie będzie. Czy tam na przykład stoją na cmentarzu jakieś piękne drewniane krzyże, nikt im się nie interesuje, zginą i nie będzie. Ale to dotyczyło wszystkiego, języka, wielu innych elementów, które są bardziej, że tak powiem, nieuchwytne. Jeżeli ktoś na przykład, słuchając chóry cerkiewnej, jeżeli ktoś tego nie jest w stanie zrozumieć, co to znaczy, no to prawdę mówiąc, on nic nie rozumie, no co tutaj dużo mówić. Więc pozbawianie samego siebie albo swoich dzieci kontaktu z tą kulturą, no to ja nie wiem nawet, jak to nazwać, bo słowo głupota to nie to, co, to nie to nieodpowiednie słowo tutaj. Często na przykład to, wydaje się, że ludzi dzieli, to jak się patrzy z daleka na to, to widać, co łączy. Ja na przykład tak się składa, no, że z nami rosyjski, polski, białoruski, ukraiński, no, to mi te języki zlewają się w jeden taki język słowiański. Więc z mojego na przykład punktu Słowianie to w ogóle są jednym narodem. Bo to się również już pomijają sprawy języka, przecież jest, liczy się mentalność pewna, przyzwyczajenia. Wiejskie kobiety wyglądają w Polsce, w Rosji jednakowo. To coś znaczy, proszę panią.
Teraz czekajmy, tutaj gdzieś było jeszcze.
O, ten fajny dom jest, proszę zobaczyć. O, ten, o. O, kolaneczek jaki. O, tu tutaj na Loszka mieszka, no. Tu jest taki dom. Tam przy tym dużym drzewie bodajże.
Zdobienia.
Ma zdobienia, tak. Taki ganek ma, proszę zobaczyć. I w solidnym stanie jest. Także tu są trzy domy warte zachowania. A reszta to takie sobie już nowe. No jesteśmy właśnie w mojej rodzinnej Orli. Naprzeciwko. My zaparkujemy tutaj. Tu moja mama mieszka w tym domu.
To tu naprzeciw.
A naprzeciwko synagogi, tak. Naprzeciw synagogi, przy której wyrosłem.
Co jest teraz tej synagogi?
Nic. Kiedyś był przez całe lata magazyn, od widać tam taka ściana jest zasolona, to tam nawozy rzucali. Piękny budynek, stary, chyba ma z 500 lat, jak dobrze pamiętam.
Dobrze, dobrze. Światło, światło pokazujesz.
Ja się trzymam moich przodków, no, dziadków, rodziców, mieszkańców Orli, z której pochodzę. Więc oni się uważali przez cały czas, że są ruscy i prawosławni. I ja tak się też uważam. I nie widzę żadnego powodu, żebym czuł jakieś problemy tutaj, że coś nie tak, czy to powiedzmy, żebym z tego powodu się wzbijał jakąś wielką dumę, albo bał się tego, jak niektórzy się boją przyznać się, więc wybierają jakieś warianty nieprawdziwe, powiedział. Ja jestem wierny swoim pewnym zasadom. Nie będę klamać przed sobą na przykład, że chociaż często człowiekowi było wygodnie z pewnych poglądów zrezygnować. Ja nie mówię również, że ja czasami no, lokalnie się tam nie dostrajam do pewnych sytuacji, bym kłamał po prostu. No lepiej czasami coś przemilczeć, bo i tak się nic nie osiągnie czy coś. Ale na dłuższą metę z tego nie można zasady życiowej zrobić, bo ja wiem, że na przykład nie opłaca się rozmieniać się w życiu na drobne. Bo nawet jak się nie uda, to i tak to życie jest bardziej wartościowe niż od tego udanego, gdy człowiek się sprzeniewierzył pewnym zasadom, czy poszedł na drobne jakieś korzyści w zamian za sprawy znacznie ważniejsze. Bo w końcu życie jest skończone. Kiedyś trzeba będzie po prostu przed samym sobą powiedzieć, mi się wydaje, no co w końcu w tym życiu dokonałeś. To nie dla innych, tylko przed samym sobą, żeby powiedzmy mieć poczucie, że nie na darmo się żyło. I to żadne jest bohaterstwo i żadne górne, wielkie słowa. To jest po prostu coś tak koniecznego jak higiena osobista.
Отчего так в России?
Так, а песенка «Семья,
жена и теща, мать твоя, и кактусы политы на окне, а где-то там доска с очами роща, которая ночами снится мне».